skrót wiadomości z kraju i ze świata. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie podsłuchanej rozmowy szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza z prezesem NBP Markiem Belką. Śledczy uznali, że żaden z funkcjonariuszy publicznych nie przekroczył uprawnień. Śledczy badali, czy minister spraw wewnętrznych, szef NBP, a także premier Donald Tusk przekroczyli swoje uprawnienia, doprowadzając do dealu finansowania deficytu ze środków NBP w zamian za dymisję ministra finansów. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że jutro złoży wniosek o powołanie w Sejmie komisji śledczej dotyczącej sprawy podsłuchów. Posłowie chcą zbadania m.in. roli szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza i prezesa NBP Marka Belki. Desygnowana na premiera Ewa Kopacz wygłosi exposé 1 października. Wtedy też odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania. Nowy rząd ma zostać powołany w poniedziałek 22 września. Wtedy też obecna marszałek Sejmu złoży swój aktualny urząd. Obecnie Ewa Kopacz prowadzi rozmowy w sprawie tworzenia nowego gabinetu. Skład rządu mamy poznać w piątek. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że zaapeluje do Ewy Kopacz, aby Marek Sawicki nie był ministrem w nowym rządzie. List w tej sprawie ma wysłać szef klubu poseł Mariusz Błaszczak. Istnieje ryzyko, że projekt przyszłorocznego budżetu trafi do prac parlamentarnych z pewnym opóźnieniem, powiedział minister finansów Mateusz Szczurek. Powodem jest zmiana rządu. Proces formowania nowego rządu jest w nieszczęśliwym momencie, jeśli chodzi o kalendarz budżetowy, przyznaje szef resortu finansów. Rada Ministrów powinna przekazać projekt parlamentowi na koniec września. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła wykonanie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych za niewykorzystanie szansy w walce z rakiem. Na program wydano z budżetu prawie 2 miliardy złotych. Piotr Wasilewski, dyrektor Departamentu Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli, zwraca uwagę, że pacjenci, którzy zostali objęci programem, nadal zbyt długo oczekują na rozpoczęcie radioterapii. NIK nakazał nadanie programowi lepszej, a przez co nowocześniejszej formy. Solidarność Poczty Polskiej sprzeciwia się zmianom w systemie wynagrodzania pracowników przygotowanym przez zarząd firmy. Związkowcy nie wykluczają protestu. Dotychczasowy układ zbiorowy o pracę został wypowiedziany w połowie lipca. Pocztowa Solidarność zwraca uwagę, że zmiany zaproponowane w nowym układzie zbiorowym będą dokonywane kosztem zasłużonych pracowników. Biegli z Akademii Medycznej w Gdańsku odmówili wydania opinii o stanie zdrowia Czesława Kiszczaka, informuje jeden z dzienników. Tłumaczyli to urlopami specjalistów. W opinii lekarze mieli stwierdzić, czy generał oskarżony o zbrodnie komunistyczne może stanąć przed sądem. Zobowiązał ich do tego sąd apelacyjny w Warszawie, który prowadzi sprawę o nielegalne wprowadzenie stanu wojennego. Dotychczas były szef PRL-owskiego MSW unikał sprawiedliwości ze względu na rzekomy zły stan zdrowia. Termin, w jakim biegli mieli wydać opinię, minął wczoraj. Rozpoczął się proces 18 protestujących przeciwko udziałowi majora Zygmunta Baumana w debacie zorganizowanej w październiku 2013 roku w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Zostali oni obwinieni o udział w nielegalnej manifestacji. Dziś sąd przesłuchał 12 z 18 obwinionych. Żaden z nich nie przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu. Zeznawali, że byli pod teatrem w milczącym proteście. Korzystaliśmy ze swego konstytucyjnego prawa, a ponieważ miało być nas mniej niż 15 osób, nie musieliśmy zgłaszać naszego protestu jako manifestacji, mówił Eugeniusz G., wiceprezes Stowarzyszenia Odra Niemen. Sąd odroczył proces do 21 października i zobowiązał oskarżyciela, by na kolejnej rozprawie przedstawił zapis wideo z przebiegu wydarzeń przed teatrem. Polski żołnierz plutonowy Rafał Celebucki zginął w Afganistanie. Jest on jedną z trzech ofiar zamachu samobójczego na konwój sił NATO niedaleko ambasady Stanów Zjednoczonych w Kabulu. Dwóch innych Polaków zostało rannych. Do ataku przyznali się talibowie. Plutonowy Rafał Celebucki miał 38 lat, zostawił żonę i dwójkę dzieci. Parlament Europejski w Strasburgu i Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowały umowę stowarzyszeniową Unia Europejska-Ukraina. Międzynarodowy traktat między Kijowem i Brukselą stwarza możliwości głębokiej współpracy między nimi. Prorosyjscy rebelianci zajęli konsulaty Polski i Czech w Doniecku na wschodniej Ukrainie, poinformował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Polskie MSZ uspokaja. Pracownicy i sprzęt polskiego konsulatu zostali ewakuowani. Pozostała jedynie nieruchomość. W czerwcu MSZ poinformowało, że działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Doniecku została czasowo zawieszona, a jego obowiązki przejął polski konsulat w Charkowie. Parlament Ukrainy przyjął ustawę o specjalnym statusie regionów w Donbasie, które są opanowane przez prorosyjskich separatystów. Jednocześnie zwolnił z odpowiedzialności karnej członków ugrupowań walczących tam przeciwko ukraińskim siłom rządowym. Głosowanie nad tymi aktami prawnymi odbyło się na zamkniętym posiedzeniu Rady Najwyższej Ukrainy w Kijowie. Andrzej Purgin, wicepremier samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, powołanej przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy, oświadczył, że Donbas nie ma już nic wspólnego z Ukrainą. W Mołdawii Rosja stosuje elementy wojny hybrydowej, alarmuje naczelny dowódca sił NATO w Europie. Generał Filip Bridlow przypomina, że dzięki takim działaniom udało się Moskwie oderwać Krym od Ukrainy. A chodzi o tak zwanych zielonych ludzików, obecnych wcześniej na Krymie, potem na Ukrainie. Podobnie dzieje się teraz w Mołdawii i w Naddniestrzu, powiedział. Ojciec Święty Franciszek może stać się celem zamachu islamistów, poinformował brytyjski dziennik. Do zamachu mogłoby dojść nawet w najbliższą niedzielę. Na ten dzień zaplanowana jest jednodniowa pielgrzymka do Albanii. Iracki ambasador przy Stolicy Apostolskiej ostrzega, że istnieje wtedy zagrożenie życia papieża. Na Franciszka ma polować państwo islamskie. Papież miał się mu narazić swoimi wypowiedziami dotyczącymi łamania praw człowieka i dyskryminacji chrześcijan w północnym Iraku. Franciszek wysłał także list do rodziny dziennikarza zamordowanego przez dżihadystów. Dżihadyści z Państwa Islamskiego zestrzelili po raz pierwszy syryjski samolot bojowy, poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka monitorujące wojnę domową w Syrii. To pierwszy taki przypadek od czasu ogłoszenia przez Państwo Islamskie w czerwcu kalifatu na kontrolowanych przez nie obszarach Syrii i Iraku. Syria proponowała przyłączenie się do tworzonej przez Stany Zjednoczone koalicji do walki z Państwem Islamskim, ale rządy państw zachodnich wykluczają taką współpracę z reżimem syryjskiego prezydenta Bashara el-Assada. Drugi dzień trwa strajk pilotów francuskich linii lotniczych Air France. Dziś odwołano 60% połączeń. Związki zawodowe pilotów przystąpiły do protestu, ponieważ nie zgadzają się na zapowiadane cięcia w wydatkach firmy. Strajk ma potrwać tydzień. Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy przygotowuje się do wysłania do Afryki Zachodniej około 3000 amerykańskich żołnierzy, którzy mieliby pomóc w walce z epidemią wirusa Ebola. Obama ma zaprezentować plan działania w tej sprawie we wtorek w Atlancie. Tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju i ze świata.